Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, dyrektor gdańskiego oddziału Lotto i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dodatek solidarnościowy. Kogo powinien objąć? Bo wiemy, że toczą się rozmowy na ten temat, ale właśnie jeszcze nie jest jasne, a przynajmniej jeszcze do opinii publicznej się nie przedostało, kto mógłby z tego dodatku skorzystać.
To może ja zacznę, bo to jest Marek Lewandowski. Coś, o co zabiegamy od dłuższego czasu. I najpierw wyjaśnię, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj w ramach tarczy antykryzysowej osoby zatrudnione, albo inaczej pracujące w ramach umów zleceń, umów o dzieło czy samozatrudnionych, mogą w razie problemów liczyć na wsparcie w wysokości 2000 zł miesięcznie. Tymczasem osoba pracująca na etacie, jeżeli zostanie zwolniona z powodu koronawirusa, może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, który dzisiaj wynosi 860 zł. I teraz, jeżeli uświadomimy sobie, że wsparcie w ramach tarczy jest wypłacane z funduszy takich jak Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy czy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to musimy wiedzieć, że te fundusze tworzone są od osób właśnie zatrudnionych na etacie. A więc osoby, które finansują te fundusze, źródła, z których jest wypłacane wsparcie, ponoszą tego koszty i dostaną dzisiaj 860 zł, a te osoby, które albo w ogóle nie płacą, albo płacą w dużo mniejszej wysokości, otrzymają to wsparcie w wysokości 2000 zł. Tę jawną niesprawiedliwość i dyskryminację trzeba znieść i najszybszym, najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest właśnie dodatek, a najlepiej, tak jak postuluje Solidarność, szybko i radykalnie podnieść zasiłki dla bezrobotnych.
Mm-hmm. I to by może sprawę rzeczywiście uprościło.
Ale na dzień dzisiejszy potrzeba szybkiej reakcji w postaci tego dodatku, żeby tę niesprawiedliwość wyrównać. Natomiast docelowo te zasiłki dla bezrobotnych muszą radykalnie, istotnie wzrosnąć.
A jak panów zdaniem długo, jaka kwota nam byłaby najlepsza, żeby taki dodatek no, jakoś pomógł osobom zwolnionym z pracy przetrwać? Może teraz prezes Kazimierz
Janiak.
Pan prezes
może teraz, bo ja już się tyle dogadałem.
No właśnie jest to propozycja, która została zgłoszona przez NZZ Solidarność. I można powiedzieć kierunkowo co do idei, Na pewno po części słuszna. Natomiast różne tutaj w sensie wartości kwot są brane pod uwagę, ale ostatecznej kwoty nie znamy. Propozycja, tak jak tutaj się już przewinęła w wypowiedzi pana rzecznika, jest czy oscyluje w granicach 1000 do 1300 zł, tak, żeby wyrównać tą kwestię. Aczkolwiek chciałbym nadmienić o jednej rzeczy, że pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, mają również okresy wypowiedzenia tej umowy w momencie, kiedy tę pracę tracą. W związku z powyższym, w zależności od stażu pracy, okres ten obejmuje od jednego, a następnie, jeśli jest to dłuższy czas pracy powyżej 3 lat w danej firmie, jest on w wielkości 3 miesięcy. Natomiast wielu pracowników, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, też trzeba mieć to na uwadze, przez wiele lat pracowało również na etatach i ze względu na obcinanie kosztów zostali niejednokrotnie w wielu miejscach pracy, nie w sposób dobrowolny, ale wręcz pod przymusem, zobowiązani do przejścia na tak zwane indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej. I dlatego nie chciałbym tutaj dzielić zarówno jednych i stawiać przeciw drugim. Ten dodatek solidarnościowy i w ogóle cała kwestia wychodzenia z trudnej sytuacji ekonomicznej, która spowodowana jest koronawirusem i zatrzymaniem przez te kilka tygodni gospodarki nie tylko Polski, ale i na świecie, musi dawać takie rozwiązanie i takie bezpieczeństwo, której wszyscy pracujący i zarówno ci na etacie i ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogli odnaleźć się w tych nowo od nas niekoniecznie zależnych warunkach, które powodują, że wychodzimy i startujemy z rozpędzeniem gospodarki do tego, do tych wartości, które były przed koronawirusem. Wiemy, że ten proces będzie wymagać czasu. Jest on procesem bardzo złożonym, uzależnionym od wielu warunkowań i dlatego też zależy przede wszystkim od konsumpcji wewnętrznej, ale również i od naszego eksportu zewnętrznego. I dlatego też wzmocnienie w tych najbardziej potrzebujących pracowników, podkreślam, i na etacie, i prowadzących działalność gospodarczą, którą w wyniku zapisów prawa, które zostały wprowadzone, tej działalności te osoby prowadzić nie mogły, powinny mieć ten status, ten sam status bezpieczeństwa. Natomiast z tego, co wiemy, rząd pracuje nad tym rozwiązaniem i myślę, że korzystając chociażby z dialogu społecznego, gdzie uczestniczą w nim związki zawodowe, jak i również pracodawcy, ten konsensus wraz z rządem zostanie wypracowany. I będzie on skutkował na wiele dziedzin naszego życia społecznego, a przede wszystkim gospodarczego, bo będzie powodować ewentualny wzrost przywrócenia do normalności konsumpcji. I jeszcze jedna uwaga. Wielu krytyków tego rozwiązania jak gdyby sugeruje, że jest to, że to mogą być ogromne kwoty. Przypomnę tylko, że skala w Polsce bezrobocia jest na poziomie 5-6%, z czego tak naprawdę 16% z tych 5%, które stanowi 100%, korzysta z zasiłków. W związku z powyższym myślę, że do tego trzeba podejść bardzo w sposób rozważny, jeśli chodzi o zatwierdzenie kwoty tego dodatku solidarnościowego, tak, ażeby dać, jak mówię, bezpieczeństwo tym, którzy tego najbardziej potrzebują, a jednocześnie nie nadwyrężać budżetu państwa, bo przypomnijmy, że te wszystkie pieniądze są przekazywane, a są związane z budżetem państwa, na który wszyscy się składamy. I tylko spokojna, merytoryczna dyskusja, dialog, zrozumienie pozwoli wypracować to, co jest nam w tej sytuacji, jak powiedziałem, najbardziej konieczne, a więc poczucie bezpieczeństwa po części tego ekonomicznego, które skutkuje na bezpieczeństwo gospodarcze.
Dialog to jest coś, o co domaga się nie przerwanie Solidarność. Tu jedna ad vocem tylko do tego, co pan prezes powiedział. Absolutnie nikt nikogo nie chce dzielić. My też nie patrzymy na to, że ktoś mógłby mieć wyższe czy niższe świadczenie. Chodzi o to, że ta chora sytuacja, w której jesteśmy, podzieliła nas w sposób nienaturalny i ten dodatek solidarnościowy, idąc w górę oczywiście, bo przecież nikt się nie domaga, żeby komuś coś zabierać, wyrównuje tę niesprawiedliwość. Proszę też pamiętać, że osoby na umowach cywilnoprawnych bardzo często są wykluczone z wielu usług publicznych, bankowych na przykład, które powodują, że często mają mniejsze obciążenia i mniejsze problemy na przykład z ratami, kredytami czy różnymi obciążeniami, które mają osoby pracujące na etacie i to świadczenie, odszkodowanie przy okazji zwolnienia, ono często w całości idzie na to, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami właśnie na przykład kredytów hipotecznych czy innych. Ja wiem, że są też wakacje, ale one dotyczą wszyscy. Dlatego mówię, dodatek solidarnościowy wyrównuje tę niesprawiedliwość i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej patrzeć. Pamiętajmy też, że tarcza ma zabezpieczać przed utratą miejsc pracy, a nie tylko i wyłącznie wypłacać świadczenia. I to jest cała istota tego programu, który jest realizowany.
Jedna tylko uwaga do pana rzecznika a propos możliwości korzystania z ofert finansowych, które są oferowane przez instytucje finansowe. Dzisiaj osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą czy nawet będące zatrudnione na umowę zlecenia w momencie, kiedy jest to zlecenie powtarzające się i jest określona zdolność kredytowa przy określonym ryzyku, które obowiązuje jako wskaźnik. Każda z tych osób może korzystać z ofert finansowych, więc to, co było kiedyś już na rynku usług finansowych, dzisiaj zupełnie to inaczej wygląda i dlatego też myślę, że w dużej mierze, panie rzeczniku, zarówno jedne osoby, jak i drugie mogą z tych ofert korzystać. Oczywiście byle tylko odpowiedzialnie. Natomiast zgadzam się, że w momencie, kiedy nie będą, mimo wakacji, które są, jeśli chodzi o spłaty kredytów, mówię tutaj o kapitale, bo odsetki muszą być spłacane, no by nie skutkowały wykluczeniem finansowym wielu osób, a to skutkuje potem i prowadzi do wykluczenia społecznego. I dlatego też wszystkie działania, które mają przeciwdziałać właśnie takim skutkom, są jak najbardziej moim zdaniem konieczne, tylko jeszcze raz podkreślam, wypracowane w rozwadze, z rozwagą i w dialogu. I myślę, że niebawem ta kwestia również zostanie wypracowana, tym bardziej, że niejednokrotnie rząd, którym kieruje premier Morawiecki, z taką propozycją dodatku solidarnościowego wychodził i w wypowiedziach swoich nie zaprzeczał, że taki dodatek solidarnościowy jest niezbędny.
Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Będziemy śledzić sytuację. Wspomnieli panowie o tarczy antykryzysowej i tutaj właśnie dzisiaj pojawiły się nowe dane. Mniej niż połowa firm, 46%, skorzystała z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. To wynika z badania Business Center Club. Jak panowie oceniają, niespełna połowa, 46%, to mało.
To koresponduje trochę z danymi z gospodarki, które za miesiąc maj są zaskakująco dobre, więc okazuje się, że nie wszyscy widocznie aż tak bardzo tego wsparcia potrzebują. My zwracaliśmy uwagę na wiele przypadków prób wyłudzania świadczeń w ramach tarczy, a więc firmy nie zawsze tego potrzebowały, ale chciały skorzystać z okazji tam, gdzie funkcjonuje Solidarność i gdzie stwierdziliśmy takie przypadki, udało się temu skutecznie przeciwstawić. Ale wiele firm pewnie, gdzie związków zawodowych nie ma, taką możliwość być może miały i być może z niej skorzystały.
Panie rzeczniku, są jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, są jeszcze organy państwa, organy skarbowe, które również będą to weryfikować i na pewno jeśli takie sytuacje, o których pan wspomniał, negatywne, a mam tu na myśli wyłudzenie, no będą ponosić tego konsekwencje.
Będzie poświadczenie nadzieję, że nieprawdy. Tak się będzie działo.
No musi się tak dziać.
Tylko zwracam uwagę, sygnalizuję, że takie przypadki były. Ale wracając do tego, co pani redaktor powiedziała. Być może to wsparcie jest potrzebne mniejszej ilości firm niż się początkowo spodziewaliśmy, a dane z gospodarki i sygnały, które do nas nadchodzą, nie wiem, czy zauważyliście państwo, ale bardzo wielu światowych graczy zaczyna przenosić do Polski swoją produkcję, likwiduje nieraz zakłady u siebie i szuka tutaj miejsca. To może potwierdzać, że Polska ma ogromną szansę w takim skoku w rankingu światowej gospodarki o parę punktów wyżej. Czy uda nam się z tej szansy skorzystać? Oby. Jak na razie funkcjonowanie tarczy i przebieg pandemii pokazuje, że chyba nie najgorzej sobie radzimy i być może z tej szansy będzie nam dane skorzystać.
Proszę bardzo. Zresztą Komisja Europejska w swoich analizach polską gospodarkę ocenia w sensie wskaźnika spadku bardzo wysoko, twierdząc, że on będzie jednym z najniższych spadków, jeśli chodzi o polską gospodarkę i PKB w całej Unii Europejskiej, więc na pewno takie informacje dają myślę nam wszystkim jakieś nastawienie bardzo optymistyczne, a tym samym pozytywne, żebyśmy w naszym działaniu jak najszybciej umieli podnieść naszą gospodarkę do tego, co miało miejsce sprzed koronawirusa. Natomiast Mam nadzieję, że kolejne restrykcje będą znoszone z każdym tygodniem. Co się dzieje i widzimy, że jednak skutkuje to wzrostem gospodarczym, jak i również pomniejszeniem strat w poszczególnych przedsiębiorstwach. Wracają usługi, no, wraca powoli do nas normalność. Oczywiście zachowując określone reżimy, ale myślę, że społeczeństwo przez te kilkanaście tygodni, podejmując ogromne wyzwanie, no, radzi sobie doskonale z sytuacją, w której żeśmy się znaleźli, jeśli chodzi o koronawirusa, i to jest skutek, myślę, również pewnego optymizmu, który pozwala myśleć, że niebawem faktycznie będziemy dochodzić do pełnej normalności. Oczywiście są określone branże, które tutaj bardzo ucierpiały, branża gastronomiczna, branża turystyczna, ale biorąc to pod uwagę, myślę, że chociażby te analityków przewidywania, jeśli chodzi o ponoszenie strat, chyba i dobrze, że tak się dzieje, na pewno będą w mniejszym wymiarze niż to przewidywano. Więc
no
to
właśnie, ja wejdę panu.
Skutkuje właśnie optymizmem.
No to ja wejdę panu prezesowi w słowo i powiedzmy o tym optymizmie właśnie. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w maju 46 punktu procentowego wobec 31,9 punktu w kwietniu. Wartość indeksu jest tutaj słuchaczom wyjaśnię wyrażana w punktach i każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastrojów w branży. Poniżej 50 punktów to znaczy, że menadżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. No i w kwietniu było 31,9, a w maju 40,6. Ekonomiści są bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo spodziewali się, że będzie znacznie gorzej, że będzie to około 35,5 punktu. No i właśnie, czy możemy mówić panów zdaniem, że ten optymizm to jest chwilowe odbicie, czy jednak zaczynamy mozolne kroki w górę?
Wskaźnik PMI w przypadku polskiej gospodarki nie jest tak miarodajny jak w przypadku gospodarki niemieckiej, francuskiej czy innych rozwiniętych gospodarek, dlatego że my nie jesteśmy samodzielną gospodarką. W dominującej części Polska jest tylko elementem tych globalnych gospodarek. Większość przemysłu, większość firm, które tutaj na terenie Polski funkcjonują, to są często elementy tych dużych międzynarodowych korporacji. Przemysł motoryzacyjny, AGD, elektronika i wiele, wiele innych. A przecież wskaźnik PMI to jest wskaźnik tak naprawdę deklaracji osób podejmujących kluczowe dla firm decyzje, czyli czy będą na przykład dokonywać zakupów, zamówień, zwiększać zatrudnienie. Jeśli tego optymizmu nie ma, ten wskaźnik spada. Natomiast to nie u nas są podejmowane te decyzje. Dlatego dobrze, że on rośnie, należy go w jakiś sposób brać pod uwagę. Natomiast on nie ma tak istotnego wpływu jak dla tych innych gospodarek, które właśnie za nas podejmują te decyzje.
No ale mimo wszystko, skoro pan, panie rzeczniku, powiedział, że nasza gospodarka na pewno jest powiązana z innymi gospodarkami, chociażby krajów w Unii Europejskiej, a ten wskaźnik chociażby właśnie również i w tamtych krajach zwiększa swoją wartość, więc to jest pozytywny efekt. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ponieważ on jest w Polsce mierzony, więc on odzwierciedla również te nastroje, które panują wśród polskich przedsiębiorców. I ten wskaźnik w momencie, kiedy jest w granicach od 40 do 60%, to można powiedzieć, że jest w granicach normy. Oczywiście równowaga jest w przypadku 50% i wszystko, co jest powyżej 50%, to jest ekspansja rozwoju, natomiast wszystko, co jest poniżej 50%, jest spadkiem. W przypadku, kiedy ten wskaźnik jest poniżej 40%, wówczas mamy do czynienia z kryzysem. Ale drodzy państwo, chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten wskaźnik w maju w stosunku do kwietnia wzrósł z 31 do 40%. A więc ten wzrost biorąc pod uwagę wyjściowy kwiecień, jest o 33%, jeśli przyjmiemy, że wartość wskaźnika kwietniowego stanowi 100%. Jest to bardzo duży skok. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że jaskółka wiosny nie czyni. Trzeba będzie ten wskaźnik obserwować przez kolejne miesiące i jego wzrost w stosunku do tego, który miał między kwietniem a majem, wartość może być mniejsza, ale wierzę głęboko w to, że ten wskaźnik będzie rósł do góry z każdym miesiącem. Kiedy dojdziemy do tego, kiedy, jeszcze ostatnie zdanie, kiedy dojdziemy do tej wartości chociażby równowagi, no jest trudno mi w tym momencie wyrokować. Myślę, że to będzie kilka miesięcy, tym bardziej, że z kolei analitycy przewidując chociażby wzrost produktu krajowego brutto na rok 2021, w wyniku prowadzonych analiz twierdzą, że będzie to wzrost około 4%. A więc wracamy do normalności, myślę, w ciągu kilkunastu miesięcy.
I tutaj stawiamy kropkę. Niestety już więcej nie zdążymy porozmawiać, a mieliśmy jeszcze porozmawiać o tym, jak Polacy w lotto grali w koronawirusie. Jeszcze wrócimy do tego tematu. Bardzo serdecznie panom dziękuję i państwu. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, dyrektor gdańskiego oddziału Lotto, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję państwu, do widzenia. Dziękuję pani.